Dzień dobry Państwu, witam na antenie Radia Zachód. Marek Poniedziałek i debata związkowa. Comiesięczny program, w którym przedstawiciele organizacji związkowych rozmawiają o sprawach ważnych dla wszystkich polskich pracowników. Niezależnie od tego, czy są członkami związków zawodowych, czy nie. Dziś w studiu dwie panie. Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Bożena Pierzgalska, szefowa Oświatowej Solidarności w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Płaca minimalna i jej wysokość w przyszłym roku to coś, o czym bardzo gorąco się od kilkunastu dni dyskutuje. 2220 zł, tyle zgodnie z propozycją rządu może wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku. 5,7% więcej i jednocześnie 120 zł w górę. Zarówno OPZZ, jak i Solidarność nie są z tej propozycji zadowolone. OPZZ i Solidarność mówią, że optymalnie byłoby, gdyby płaca minimalna wynosiła 50% średniego wynagrodzenia. Solidarność mówi także o proteście. Podobno zdaniem dziennika Rzeczpospolita uruchamiane są fundusze strajkowe, gdyby płaca minimalna wynosiła tylko tyle, co proponuje rząd, czyli 2220 zł. Jak to jest z tą płacą minimalną?
Oczywiście temat płacy minimalnej to nie jest tylko kwestia wysokości jakby ustalonej, ale też temat dotyczy wielu składników, które pracodawcy wliczają w tą płacę minimalną. I oczywiście my jako OPZZ stoimy na stanowisku, że wysokość tego minimalnego wynagrodzenia płacy minimalnej powinien być na wysokości 50% prognozowanego na przyszły rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Więc to powinno być w 2019 roku, ta płaca minimalna powinna wynosić 2383 zł brutto, a netto to jest zaledwie 1727 zł. Płaca godzinowa powinna być na wysokości 15,50 zł za godzinę pracy przy umowach nieetatowych. To oczywiście taka wysokość, którą my proponujemy, to jest taka wysokość, do której dążyliśmy przez wiele lat i małymi kroczkami dochodziliśmy do jakichś tam zbliżonej proporcji do tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jakby do tych 50%. No ale niestety teraz ta propozycja, którą rząd nam podał, absolutnie jest nie do przyjęcia. Ona jest zbyt niska. Jeszcze jak weźmiemy pod uwagę to, że od 2010 do 2016 roku wydajność pracy zdecydowanie bardziej rosła niż to minimalne chociażby wynagrodzenie. Że ta proporcja nawet do tych średnich europejskich widzimy, że spada, ponieważ ta wydajność pracy wzrosła dwukrotnie w ciągu tych wszystkich lat, a wynagrodzenia zdecydowanie są zbyt niskie. Więc to jest ta niesprawiedliwość, o którą będziemy walczyć. I to, co mówiłam, że wiele składników pracodawcy wliczają do tego wynagrodzenia. Wiele dodatków jest doliczonych, więc są sytuacje, że pracownicy z 20-letnim stażem zarabiają tyle, co pracownicy zatrudnieni dzisiaj teraz w tym momencie.
Z danych GUS wynika, że kwestia płacy minimalnej w Polsce dotyczy 1,5 miliona pracowników, 13% zatrudnionych w Polsce osób na umowę o pracę. Związek Zawodowy Solidarność mówi o tym, że powinna ta płaca wynosić 2278. Taką jesteście skłonni przyjąć propozycję. Bożena Pierzgalska.
No tak, aczkolwiek od wielu, wielu lat mówimy o tym, że rzeczywiście powinna płaca minimalna wynosić minimalnie 50%, bo to są standardy europejskie. Tak jest ona kształtowana w innych krajach. Nie ma powodu, żeby było inaczej. Ponadto warto zwrócić uwagę, że chociażby to, o czym powiedział pan przed chwilą, że tak duża grupa pracowników, której dotyczy płaca minimalna, świadczy o tym, że wynagrodzenia w Polsce, chociaż mówi się o tym, że mamy dzisiaj rynek pracownika, to jednak te wynagrodzenia rosną zbyt wolno i zatrzymanie ich, czy takie wolne kształtowanie sfery płacowej nie sprzyja rozwojowi. Do rozwoju, o tym mówią fachowcy, do rozwoju potrzebne są naprawdę wynagrodzenia zbliżone do tego, co się dzieje w Europie. Między innymi w związku z tym Zarząd Regionu Zielonogórskiego Solidarności wczoraj przyjął stanowisko w sprawie płac w sferze budżetowej, domagając się od rządu odmrożenia wskaźników płacowych, ponieważ to tak naprawdę płace w sferze budżetowej są niezwykle niskie, a co za tym idzie, pozyskiwanie czy utrzymywanie w danym urzędzie pracowników o wysokich kwalifikacjach, szczególnie kompetentnych, jest trudne, bo oni są po prostu wysysani przez sferę prywatną i to tak naprawdę wpływa negatywnie na jakość usług, z których możemy korzystać. Stąd wzywamy rząd do tego, żeby zareagował i odmroził te wskaźniki.
Debata związkowa w Radiu Zachód.
Rada Dialogu Społecznego będzie się teraz tą kwestią zajmować, kwestią płacy minimalnej. Zresztą kwestia dialogu społecznego to jest kolejny temat, na który chciałbym z paniami porozmawiać. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w ramach pierwszego czytania przyjęła już projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Gazeta Prawna pisze o tej sprawie tak. W 2017 roku rząd naruszył zasady konsultacji ponad połowy projektów kierowanych do Rady Dialogu Społecznego. Gotowych recept na poprawę tego stanu nie ma. Ustawę o Radzie Dialogu Społecznego zmieniono w 2015 roku. Komisja trójstronna obowiązująca do tamtego czasu także się nie sprawdzała. Okazuje się, że Rada Dialogu Społecznego także po tych 2,5 roku okazuje się, że nie funkcjonuje zbyt dobrze. Jaka jest kondycja dialogu społecznego i instytucji tego dialogu w Polsce? Co należy w pierwszej kolejności zmienić? Bożena Pierzgalska.
No cóż, ja nie powiedziałabym, że należy zmienić instytucję. Sam pan powiedział, że komisja trójstronna miała problemy z dialogiem. Dzisiaj również te problemy się odnotowuje. Ja sądzę, że u nas problemem jest po prostu kultura.
Podejście do dialogu.
Jest kultura dialogu, jest podejście, jest traktowanie pracowników, pracodawców czy jakichś jednostek społecznych jako partnera, równie zatroskanego jak rząd i politycy o kondycję Polski, o kondycję gospodarki. Natomiast u nas ciągle pokutuje taki pogląd, że pracownicy to są ci, którzy przeszkadzają, że politycy mają do spełnienia misję, natomiast pracownicy przeszkadzają, bo marudzą, bo chcieliby coś inaczej i tak dalej. Między innymi w związku z tym, jak pan wcześniej wspomniał, Komisja Krajowa podjęła decyzję o przygotowaniu do akcji protestacyjnej, do wielkiej manifestacji, która odbędzie się we wrześniu, bo nie zgadzamy się na takie traktowanie pracowników, to znaczy lekceważenie głosu, który tak naprawdę jest merytoryczny i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom.
To w jakiej sprawie, pani zdaniem, ten głos został taki konkretnie, w jakiej sprawie głos pracowników został zignorowany ostatnio?
No wie pan, ja mogę powiedzieć tyle, że z punktu widzenia mojego i mojej branży to nie ma dialogu, prawdziwego dialogu ani na poziomie krajowym, ani na poziomie województwa. W związku z tym ta niechęć powoduje, że zmiany, które powinny być wprowadzone, po prostu nie mają miejsca. Wiadomą rzeczą jest, że rząd, jeżeli chce, żeby dobrze gospodarka funkcjonowała, powinien jednak stawiać na to, żeby pracownicy i pracodawcy mogli się dogadać. Ja powiem tak, z punktu widzenia naszego województwa, to brak dialogu zaowocował wczoraj dwiema sprawami w Zarządzie Regionu Solidarności. Pierwsza rzecz to bardzo napięta sytuacja w Straży Pożarnej i wniosek o odwołanie komendanta. Tak naprawdę, krótko mówiąc, uprzedzamy, że może to się skończyć tak, jak w policji niedawno wyglądało i wolelibyśmy, żeby politycy zamiast iść w zaparte jednak ten problem rozwiązali. No i druga rzecz, ciągle powracająca sprawa Izby Administracji Celnej, Skarbowej, gdzie tak naprawdę bez przerwy dowiadujemy się, że prowadzone są prace nad przeniesieniem tego...
Trwają analizy.
Tak, że trwają analizy. Tak. Proszę Państwa, ja powiem tak, że są naszym zdaniem są to po prostu działania niektórych polityków, którzy swoją karierę budują na podsycaniu jakichś niechęci między Zieloną Górą a Gorzowem. Poza tym, jeżeli pan premier Morawiecki mówi o tym, że kwestia podatków, uszczelniania podatków jest priorytetowa i próbuje się tak naprawdę pozbyć ogromnej grupy pracowników merytorycznych, którzy od lat te swoje kwalifikacje podnoszą i którzy są naprawdę sprawni i zamienić ich na osoby, które będą dopiero od początku coś robiły, to jest po prostu skandal. I ja chciałabym powiedzieć tak, politycy z Gorzowa, naprawdę niedobrze się bawicie i czas najwyższy, żeby przestać skłócać Zieloną Górę z Gorzowem i żeby swoje ambicje wyżej stawiać niż dobro społeczne.
Jednocześnie warto dodać, że żadne formalne kroki w kierunku przeniesienia nie zostały podjęte. Cała sprawa opiera się na stanowisku jednego z pracowników Ministerstwa Finansów, który taką odpowiedź
stosował,
że trwają analizy.
Proszę pana, jeżeli dyrektor Izby informuje związki zawodowe i pracowników o tym, że od 1 stycznia 2019 roku rozpocznie się przenoszenie Izby do Gorzowa, to albo coś jest na rzeczy, albo należy takiego dyrektora po prostu odwołać, bo nie wie, jakie miejsce zajmuje.
Zgadza się. Trudno tak zupełnie milczeć w tej kwestii przy takich informacjach.
Może się to też skończyć protestami, więc jeszcze raz powtarzam, naprawdę politycy uważajcie.
Może się to także skończyć źle dla województwa lubuskiego, o czym wielu polityków w kuluarach mówi całkiem i zupełnie wprost. Tymczasem wróćmy do Rady Dialogu Społecznego. Pani Monika Bocian jest członkiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Tak. Może na tej niwie lubuskiej, może pani powiedzieć, jak Rada Dialogu Społecznego funkcjonuje?
Może powiem tylko tyle, że niewystarczająco działa. Należałoby zdecydowanie bardziej aktywnie w niektórych tematach, właśnie a propos Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, to już właśnie ta Wojewódzka Rada zajmowała się tematem przeniesienia tej Izby Administracji Skarbowej do Gorzowa i wydawałoby się, że tutaj nasza opinia i głos był wystarczająco głośny i powinno być w rządzie wzięte to pod uwagę. Tym bardziej, że przedstawiciele i Gorzowa, i Zielonej Góry również z różnych partnerów społecznych w tej Radzie zasiadają. Także jeśli byśmy byli traktowani poważnie jako partnerzy do rozmowy, to jak najbardziej powinno to wszystko zadziałać. Ale wracając właśnie do tego leczenia tego dialogu i na naszym szczeblu regionalnym i krajowym, to na dzień dzisiejszy żadna ustawa i zmiana, nowelizacja, cokolwiek byśmy to nazwali, to nic to nie zmieni, ponieważ nie mamy kultury dialogu, nie mamy poszanowania.
Czyli co, w ramy prawnej, jakbyśmy tego nie ujmowali, to będzie sztuczne, tak?
Mamy przykład Trójstronnej Komisji, która nie zadziałała, też była, wydawałoby się, że dobrze było skonstruowane prawo. Po wielu latach wszyscy doszli do wniosku, że to może trzeba od nowa napisać. Od nowa zostało napisane i widzimy, że po jakimś czasie znowuż to nie działa, że tak naprawdę to jest narzędzie tylko do akceptacji działań, do takiego poparcia społecznego działań, ponieważ nikt nie bierze pod uwagę innych stanowisk i to jest największy problem. A jeśli chodzi o nasze województwo, to jeśli mamy na szczeblu krajowym jest rząd, pracodawcy i pracownicy i największe starcia wydawałoby się, że powinny być między pracownikami a pracodawcami.
A tak nie jest?
A to
Tak naprawdę no są znaczy, dyskusje, negocjacje,
najwięcej
rozmowy.
Zarzutów jest w kierunku rządu. Jeżeli, Rada Dialogu Społecznego otrzymuje do konsultacji projekty, które są już po pierwszym czytaniu w Sejmie, takie przypadki miały miejsce.
No to są pozorowane działania. No, musimy jasno powiedzieć, poza tym nie trzymanie się terminu opiniowania. Także to jest wielki problem. Ale wracając do województwa, to u nas oprócz tego, że jest strona rządowa, to jest jeszcze strona samorządowa w naszym województwie. No to są tarcia między wojewodą a panią marszałek. To też przeszkadza tak naprawdę w merytorycznej pracy, ponieważ wielokrotnie padają zarzuty jednej strony do drugiej i odwrotnie, a my z kolei jako przedstawiciele pracowników i przedstawiciele pracodawców no, pozostaje nam tylko się temu przyglądać i zastanawiać się, kto tak naprawdę działa na rzecz naszego całego regionu. No bo... To jest zastanawiające.
Ja bym nie używała tutaj takich określeń, że nikt się nie liczy, nic się nie robi. No tak naprawdę ja byłam w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i z trudem, bo z trudem w takim gremium, no ale pewne rzeczy udawało się zrobić, chociaż jest to trudne. Ja myślę, że fakt przeniesienia ze sfery rządowej do prezydenta Rady Dialogu Społecznego jest ważnym osiągnięciem i z pewnością jakby stanowiska, które tam są zajmowane, są ważne. Natomiast ja powiem tak, w pewnym momencie spróbowałam dowiedzieć się, jak robią to Duńczycy, którzy się bardzo chełpią tym, że mają najlepszy na świecie dialog społeczny z nadania Komisji Europejskiej. Uczyli w Polsce Polaków, jak to z tą komisją jest. Zadałam pytanie związkowcowi duńskiemu, jakie mają przepisy, że takim się to świetnie udaje. Okazało się, że takie same jak my. Tak naprawdę mniej więcej takie same jak my. Z jednym problemem, że u nich jest rzeczą oczywistą, że jeżeli umówiliśmy się, że rząd będzie szanował uzgodnienia między pracownikami a pracodawcami, a te uzgodnienia przebiegają prawie jak konklawę, czyli tak długo siedzą, aż znajdą ten złoty środek, to wtedy rzeczywiście można pewne rzeczy robić. Natomiast jeżeli jest tak, że rząd szuka jakichś tam wybiegów, żeby właśnie a to skrócić czas, a to w jakiś inny sposób ominąć pewne procedury, no to wtedy dochodzi do nieprzyjemnych sytuacji, zgrzytów, kwasów i tak dalej, i tak dalej. No i proszę przypomnieć sobie historię z poprzednim rządem, kiedy związki zawodowe z pracodawcami dogadały się w sprawie ogromnego pakietu spraw, a rząd tak naprawdę udał, że tego nie było i to spowodowało tak naprawdę upadek Komisji Trójstronnej.
A wracając do pierwszego tematu,
Solidarności
do płacy minimalnej,
komisji.
Czy to prawda, że w 2007 roku już było porozumienie związków zawodowych z rządem, że płaca minimalna będzie wynosiła 50% średniego wynagrodzenia?
Że będziemy dążyć do tego, że to jest ten moment, kiedy rok po roku będziemy zwiększać i dążyć do 50%.
Przez 11 lat się jeszcze tego osiągnąć
nie udało. No tak, bo rząd następnego dnia udał, że w ogóle tego nie było.
Debata związkowa w Radiu Zachód.
Ostatni temat to temat oświaty. Rok szkolny za nami. Dzieci już być może niektóre i młodzież zapomnieli o szkole, no ale związki zawodowe nie i rodzice też z pewnością nie, nauczyciele też z pewnością nie zapomnieli. Podobnie jak w latach ubiegłych, przed końcem roku szkolnego Związek Nauczycielstwa Polskiego wystawił minister edukacji Annie Zalewskiej cenzurkę. Ocena naganna z zachowania, niedostateczna z każdego przedmiotu, ale minister Kluzik-Rostkowska 3 lata temu otrzymała podobną cenzurkę i także nie otrzymała promocji do następnej klasy. OPZZ, właściwie to Związek Nauczycielstwa Polskiego, który wchodzi w skład porozumienia OPZZ, nie zostawia suchej nitki na tym, co dzieje się w polskiej oświacie. Solidarność też jest bardzo krytyczna w ocenach obietnic i ich realizacji. Jakie są obecnie największe bolączki polskiej oświaty zdaniem OPZZ?
Musimy pamiętać o tym, co Związek Nauczycielstwa próbuje, że tak powiem, zmienić, a mianowicie ta ocena pracowników i jakby system wprowadzania regulaminów w każdej szkole, że może obowiązywać 27 tysięcy różnych systemów oceny pracowników. To jest ta niesprawiedliwość, a ona ma już obowiązywać od 1 września tego roku.
To jest coś, z czym ani Związek Nauczycielstwa Polskiego, ani OPZZ, myślę, że tutaj Solidarność również, ani Forum Związków Zawodowych nie może się z tym zgodzić, aby pracownicy oświaty byli oceniani różnymi systemami za tą samą pracę. Więc to jest ta niesprawiedliwość, z którą najbardziej powinniśmy walczyć, ale oczywiście konsekwencje wprowadzenia reformy oświatowej, która była wprowadzana nieprzemyślanie i bardzo kosztownie. I to jest opinia ekspertów i dużej części opinii publicznej. Pamiętajmy, że tak naprawdę główne konsekwencje tej reformy dopiero przed nami, a mianowicie następny rocznik, który opuści jednocześnie gimnazja i szkoły podstawowe pierwszych absolwentów szkoły klasy ósmej szkół podstawowych i będzie ta kumulacja roczników, a już teraz mamy naukę zmianową i dzieci wracają późno ze szkoły, siódmoklasistów, o których żeśmy słyszeli, którzy mają więcej czasami godzin nauki niż praca etatowa. Więc to jest wiele rzeczy, które się na siebie nałożyło. Stąd ta niedostateczna ocena w całości tak naprawdę, bo z każdego elementu została wystawiona.
Ja mogę powiedzieć tak, że pani minister Zalewska otrzymała taką ocenę jak pani Kluzik-Rostkowska z prostego powodu, ponieważ po tej pierwszej części reformy, czyli jakby tej reformie strukturalnej, co do której się nie zgodzę, że tutaj są jakieś konsekwencje, bo wiemy doskonale, że wszyscy już zapomnieli, że w ogóle było tyle krzyku, hałasu i nie wiadomo czego. Natomiast w tym roku okazało się, że pani Zalewska twórczo rozwija to, co rozpoczęła pani Hall, pani Kluzik-Rostkowska i tak dalej. W związku z powyższym, no nic dziwnego, że budzi to niezadowolenie, że nie jest to tak, jak spodziewaliśmy się. No, jeśli chodzi o ocenę, to przede wszystkim Solidarność zarzuca pani minister oczywiście bałagan związany z tym, z tą nieprawdopodobną ilością kryteriów i ustalaniem regulaminów we wszystkich, w każdej szkole oddzielnych. W związku z tym przedwczoraj podjęliśmy decyzję, że Solidarność nie będzie opiniowała, mimo że jest to wymóg ustawowy, że Solidarność nie będzie opiniowała tych projektów, ponieważ uważamy, że jest to rozwiązanie złe i wzywamy panią Zalewską do tego, żeby się z tego wycofała. Ale nasz niepokój budzą inne rzeczy. To, co jest przedmiotem dzisiejszego naszego spotkania. Pani Zalewska zarzuciła całkowicie dialog. Dialog dotyczący rzeczy fundamentalnych. Solidarność domaga się nadal rozmów na temat zmiany kompletnie patologicznego systemu wynagrodzeń. Chcemy, żeby wynagrodzenia nauczycieli były związane ze średnią krajową. Uważamy, że...
Ale taka obietnica padła swego czasu, w ubiegłym roku, pamiętam.
Ależ skąd pani Zalewska jedno mówi, drugie robi, a najlepiej jak chce się popisać przed kamerami, tak jak z tak zwanym 500+ dla dyplomowanych, to zanim ktokolwiek zdążył jeszcze odetchnąć, to pani już ogłosiła, chociaż nikt tego nie wiedział. W związku z tym my jeszcze raz wzywamy panią Zalewską do tego, żeby przystąpiła do rozmów. Przede wszystkim dlatego, że obecny system, tak jak powiedziałam, patologiczny, powoduje za chwilę, że w ogóle młodzi ludzie do zawodu nie będą przychodzić, nie wspominając o tym, że jakby stawianie wysokich wymagań w przypadku, kiedy ktoś otrzymuje pensję na poziomie minimalnym, jest po prostu niepoważne, a do szkoły powinni iść ludzie o najwyższych kwalifikacjach. To powinni iść ludzie o szczególnych też właściwościach po to, żeby to nowe pokolenie wychowywać. No tutaj mnóstwo takich rzeczy zostało zrobionych, których my nie akceptujemy. Ja bym powiedziała tak, pierwszy rok to była zmiana strukturalna. W tym roku, który się właśnie skończył, dowiedzieliśmy się, jak wyglądała cena, którą pani Zalewska zapłaciła samorządom za spokojne przeprowadzenie tej pierwszej części. A tą ceną były urlopy dla poratowania zdrowia, ta patologiczna zupełnie ocena, która tylko zwiększa biurokrację i odrywa nauczycieli od uczniów i dalej jakby zgoda na to, żeby nauczyciele byli zmuszani do pracy bez wynagrodzenia i żeby nie było też jakichś takich jasnych kryteriów, bo to w takiej mętnej wodzie pozwoli na to, żeby nauczyciele robili rzeczy, które nie są w zakresie ich obowiązków i nie dlatego mówię to, że oni się chcą w jakiś sposób tutaj wymigać, tylko dlatego, że w wielu przypadkach okazuje się, że pracując w takich niepewnych warunkach ryzykują nawet odpowiedzialność karną, gdyby się, nie daj Boże, cokolwiek wydarzyło. A oczywiście rządzącym jest bardzo wygodnie. Jak nie będzie jasnych kryteriów, no to każdy robi jak uważa, prawda? I to jest bardzo poważny problem oświaty.
Doskonale wiemy, że nauczyciele netto zarabiają od 1751 zł. To jest raptem troszkę więcej niż minimalna krajowa. Problemem jest to, że my ciągle hamujemy ten naturalny rozwój naszego kraju. Przedsiębiorstwa konkurują ze sobą właśnie niskimi wynagrodzeniami. Nie mamy wzrostu takiego, jak powinien być. Nie mamy tej innowacyjności. Nauczyciele i cała edukacja to jest podstawa całej gospodarki. Przecież to właśnie te osoby, ci pracownicy oświaty wypracowują to, co się później będzie działo z pracownikami, z przyszłymi pracownikami, z całą gospodarką. Dlatego to jest szczególnie ważne, żeby nauczyciele mogli spokojnie uczyć. Oni podlegają ocenie, permanentnej ocenie. Przecież każda lekcja jest oceniana przez uczniów, przez nauczycieli, przez rodziców. Każde zebranie rodziców też tych nauczycieli ocenia i całą placówkę. Więc nie możemy, to co tu koleżanka powiedziała, że absolutnie nie możemy tworzyć jeszcze dodatkowej biurokracji tylko po to, aby odciągać od faktycznych zadań, czyli nauki przyszłych pokoleń.
I ostatnie słowo.
Kiedy pyta się nauczycieli, czego najbardziej by chcieli, to odpowiadają, chcielibyśmy wrócić do uczniów. I tak na koniec powiem to, co powtarzam od wielu, wielu lat bardzo konsekwentnie. Korea Południowa po zakończeniu wojny dawno, dawno temu, uboga niezwykle, rozpoczęła od tego, że przeznaczyła 7% produktu krajowego brutto na oświatę. Jeżeli nie rozpoczniemy od oświaty i będziemy uważali, że wszystko dookoła jest bardzo ważne, powiem tak, dziura w drodze, chociaż jej nie lubimy, może poczekać. Natomiast nauka nie może czekać, uczeń nie może czekać. W związku z tym, jeżeli się tych proporcji nie wyważy odpowiednio, to nie mamy co liczyć na to, że będzie ta innowacyjność, do której dążymy, na wysokim poziomie.
I tą myślą na temat oświaty kończymy tą debatę związkową w Radiu Zachód. Dziękuję bardzo. Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubuskiego.
Dziękuję.
I Bożena Pierzgarska, szefowa Oświatowej Solidarności.
Dziękuję, do usłyszenia.
Marek Poniedziałek, do usłyszenia.